Serdecznie na kolejnym wydaniu Bez Montażu. Dzisiaj gościmy Krzysztof Halicza, Kongres Nowej Prawicy.
Witam.
Mariusz Brunka, Fundacja Furmana.
Pozdrawiam.
Przedstawiciel Koalicji Rządowej w Ratuszu, Jan Zieliński, wiceburmistrz miasta Chojnice oraz Bartosz Bluma, Prawo i Sprawiedliwość. Rozpocznę jednak nie od rozmowy wspólnej, ale od życzeń, które chciałem złożyć panu Bartoszowi z okazji urodzin syna Rejmiana. Wszystkiego najlepszego. I taka nasza karteczka od redakcji portalu. Autorką jest moja żona Grażyna.
Dziękuję bardzo.
Przyłączamy się do gratulacji.
Gratulacje. Dziękuję.
Jako pierwszy temat, też świąteczny można powiedzieć. Dzisiaj mamy 30 stycznia, jutro jest 92. rocznica, jak to niedawno słyszałem w ratuszu, od działaczy Stowarzyszenia Rzecz Lokalnej Przedsiębiorczości wyzwolenia Chojnic tego z 20 roku. Mam takie propozycje. Jak chcielibyście, aby ten dzień, te święto, ważną datę w naszej historii miasta, czy na przykład też ważną datę w historii kraju, jak 11 listopad, jak świętować, jak obchodzić w naszym mieście? Czy formuła msza za ojczyznę, czy za miasto, czy za powiat, plus kwiaty w jakimś miejscu, to wam wystarcza. Nasze miasto widziało już różne sposoby odchodów jutrzejszej daty. Były dwie inscenizacje na rynku, był koncert zespołu Laocze. No, ja mam nie dosyć. A jakie są wasze opinie? Może Krzysztof?
Ja uważam, że to jest źle postawione pytanie, bo jeżeli, owszem, dobrze postawione pytanie, jeżeli organizatorem są władze. Natomiast uważam, że inicjatywa powinna być oddolna i stowarzyszenia, grupy społeczne powinny organizować te obchody w taki sposób, w jaki sobie życzą, w jaki sobie widzą i chcą. Więc ci, którzy chcą zamanifestować swoje przywiązanie do ojczyzny, idą do kościoła, składają pomnik pod kwiaty pod pomnikiem Chrystusa Króla, i ci, którzy chcą się bawić i widzą to bardziej jako święto, powód do rozrywki, idą na koncert i myślę, że to w tym kierunku powinniśmy iść, tylko że przykładem Warszawy nie może być tak, że władza na przykład wydaje zgodę na dwie manifestacje w tym samym czasie. To jest dzielenie, powiedzmy, społeczeństwa i szczucie jednych na drugich, tak?
Tak nie powinno być oczywiście, jak najbardziej.
Wydaje mi się, że my raczej nie spotkamy się z sytuacją, w której będziemy mieli wiele konkurencyjnych imprez. Obawiam się, że właśnie problem polega na tym, że jakoś nie ma na razie na tym rynku zbyt wielu atrakcji. A tak naprawdę przecież chodzi o to, że skoro jest to święto miasta, jakoś historycznie przecież ważne dla Chojnic, to trzeba znaleźć formułę, w której uda się pogodzić te dwa elementy. I ten oficjalny, który musi być w jakiś tam sposób realizowany. To, że są składane kwiaty, to, że jest msza za ojczyznę czy za miasto, to jest element stały, w gruncie rzeczy dobry, dla wielu osobom wystarczający. Natomiast aby to święto było świętem żywym, to trzeba je bardziej wpisać w ten kalendarz, który jakby nam się sam tutaj narzuca. Mianowicie, obojętnie jakbyśmy nie liczyli, to zawsze będzie karnawał, prawda? Więc trzeba...
W styczniu, tak. Tak,
to jest karnawał, a więc ten czas, który...
Jakaś parada?
Powinien być okresem jakiejś zabawy. I zima nie przeszkadza w dobrej zabawie. Wiele miast w Europie Zachodniej przecież.
Finał Wielkiej Orkiestry jest.
Tak, odbywa się i można temu nadać taką formułę. Nie miałbym nic przeciwko temu, żeby odbył się jakiś jarmark, w trakcie którego można byłoby napić się w centrum miasta jakiegoś dobrego, grzanego wina. Odbyłby się jakiś koncert. To wszystko jest jak najbardziej możliwe, albo mogła być to jakaś impreza zamknięta w postaci jakiegoś balu chojnickiego, który wyprawiałby pan burmistrz. Myślę, że nie znaleźliby się ludzie w Chojnicach, którzy chcieliby pójść ze swoimi żonami, partnerkami i tym podobne na to, żeby się wybrać, pobawić, spotkać. To nie, tak przecież organizuje się tego typu święta w wielu krajach, w wielu miastach. Myślę, że nasze władze dość często jeżdżą za granicę, oglądają. Wystarczy tylko przeszczepić te dobre wzorce.
Niekoniecznie defilady wojskowe, jak na Mazurze.
Jeśli jest takie, będzie takie zapotrzebowanie, to na przykład kwestia tych inscenizacji, prawda? One mają swoich zwolenników, swoich przeciwników. Na przykład inscenizacja ta, którą oglądaliśmy jakiś czas temu, była związana w 90. rocznicę, no była bardzo interesującą sprawą, dlatego że była jakimś rodzajem także stałego nawiązywania do rocznicy, czyli do tego, co było te 92 lata temu. Ale z drugiej strony nie można tej święta chojnic nie można jakby sprowadzać tylko i wyłącznie do tego wydarzenia czysto historycznego. My świętujemy corocznie, co roku powinniśmy świętować to, że jest nowy rok, który wchodzi nasze miasto, nowy rok, którym są jakieś dla niego wyzwania.
To Sylwester na rynku.
Swoisty Sylwester. Ten Sylwester, to wiemy o tym, że chojniczanie bawią się najczęściej u siebie, tak? Że nie tylko na rynku muszą się bawić. A koniec stycznia to znakomity termin na
to. Co przedstawiciel władz miasta na to?
To znaczy, tu wiele pozytywnych elementów bym od swoich przedmówców przyjął i zaakceptował. Natomiast standardowo, tradycyjnie w tym roku obchodzimy to, w opinii niektórych za skromnie, tą 92. rocznicę powrotu do ojczyzny, do macierzy, do korony, chojnic. W 95. przy Okrągłej planujemy już dzisiaj inscenizację, która spotkała się z takim bardzo dobrym odbiorem przez społeczność chojnic lat temu, dwa. Poprzednio aura uniemożliwiła ją. Natomiast tu ciekawa propozycja, którą przedstawił pan Haliżak, ponieważ różni ludzie w różny sposób lubią się cieszyć z okazji różnych rocznic i różnie to spędzać. Ale uważam, że jedno z drugim się nie wyklucza w naszej społeczności. Jest miejsce na tych, którzy lubią tradycje i taki standard ogólnie przyjęty, więc msza, kwiaty, podkreślenie. I uważają, że to jest wszystko. A są też tacy, którzy uważają, że to jest też powód do radości i tą radość można w różny sposób eksponować. Czy tą formie jakiegoś koncertu, bo to się nie wyklucza. Natomiast prawdą jest też fakt, że niewiele stowarzyszeń, które czasem są głośne, tak naprawdę nie włączają się w organizację.
To tylko jedna inicjatywa jest.
Dwie właściwie, bo jeśli chodzi o dzisiejszy, to dwie, bo Stowarzyszenie do Przedsiębiorczości, które podjęło zorganizowanie wystawy związanej z rocznicą. Jak i chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, które będzie promowało, przedstawiało zeszyty chojnickie, jakby wpisując się w tą datę.
Ale jeszcze dopowiem trzecie.
Tak.
Stowarzyszenie Arkana Historii również otwiera, z tego co wiem, wystawę medali, orderów. I nie znam szczegółów, ale to też będzie...
Nie jesteśmy jeszcze poinformowani.
To jest z ostatniej chwili przed wyjazdem. Sprawdzałem jeszcze najnowsze wiadomości i to jest, że tak powiem, news.
Nie wiem jeszcze jakie ordery, prawda?
No z tego okresu, z tego co wiem. Ale jeszcze jest taka informacja, że owszem, te inscenizacje... Ale czy koniecznie musi to robić gmina? Bo znam przykład z Bydgoszczy, jest Stowarzyszenie 3 Maja, które utrzymuje się bez dotacji, bez grantów, bez finansowania zewnętrznego, tylko ze składek członkowskich. Przyciągają na swoje inscenizacje w Bydgoszczy kilkanaście tysięcy osób i można, tak? Owszem, większe miasto, ale jednak inicjatywa oddolna, tak?
Jeśli chodzi o inscenizację, to taka jedna ciekawostka. Dzisiaj czytałem, że gdzieś w okolicach Starogardu Gdańskiego niedawno była inscenizacja bitwy pod Ardenami z grudnia 1944 roku.
Mieli ochotę tak się zabawić, to się zabawili.
Dokładnie. Ja jeszcze wracając tutaj do naszej rozmowy na temat świętowania generalnie podobnych uroczystości w naszym kraju. No, Dzień Niepodległości również przypada w tym okresie zimowym, co prawda jest to późna jesień. Natomiast już,
pogoda
nie pozwala zrealizować w pełni, że to jest wielu przedsięwzięć. Natomiast tak, Dzień Niepodległości jest dniem zawsze wolnym od pracy. W przypadku 31 stycznia to jest problem taki, że różnie przypada. W tym roku przypada oczywiście w tygodniu, więc też ciężko zrealizować jakieś większe imprezy angażujące większą część chojniczan, no bo nie ma czasu, tak? Ewentualnie przenieść to na weekend, który przypada wcześniej czy przed bądź po. Natomiast generalnie wszystkie tego typu uroczystości u nas w Polsce przebiegają podobnie, one są bardzo refleksyjne, tak? Jest mało tych, że tak powiem,
radosnych aspektów. Dzień.
Dokładnie, tutaj mówię, tak. Moglibyśmy tylko czerpać garściami z tradycji amerykańskiej,
nie możemy, tak? Nie możemy iść poprzek do naszej mentalności, wyczajowości.
Panie burmistrzu, ale nikt
My tacy jesteśmy. Natomiast wiemy, że w tym wszystkim, coraz bardziej zdajemy sobie sprawę, brakuje nam takich elementów uśmiechu, radości, zadowolenia.
Dokładnie. Czy tacy jesteśmy, bo gdybyśmy tacy byli, to rzeczywiście ta ilość osób uczestnicząca w tych mszach, w tych składaniu kwiatów była ogromna, tak? Gdyby to zaspokajało potrzeby.
To jest obowiązku poczty sztandarowej delegacji.
Ja nie chcę powiedzieć, że wszyscy z obowiązku, ale okazuje się, że jest to niewielka ilość. To znaczy, że jest jakiś sygnał od społeczności, bo w ludziach jest naturalna potrzeba zabawy. To jest naturalne, wpisane w ludzi. Ludzie chcą się bawić, chcą uroczystości. Święto zostało wymyślone nie dlatego, że taka czy inna religia coś tam ustaliła, tylko w ludziach jest taka potrzeba zabawy, uczczenia czegoś. A zatem mamy coś takiego, że ci młodzi ludzie, bo tak naprawdę o nich tutaj trwa walka, ci młodzi ludzie chcą święta, ale chcą święta, w którym się będzie można trochę zabawić. I myślę, że ani pora roku, bo młodym nie przeszkadza nigdy ani mróz, ani deszcz, ani nic, co by się działo na świecie. Tak, musi być tylko coś dla nich do zorganizowania. A ta organizacja, ja bym też nie zrzucał tej organizacji na podmioty inne niż władza publiczna w tym wypadku. Można z tymi podmiotami współpracować. Dlaczego? Dlatego, bo to jest święto
kojnic.
To jest święto kojnic, tak. Musi być oferta miasta i musi być zaproszenie do współpracy każdego, kto chciałby się z tym tematem zmierzyć. Natomiast to jest święto kojnic i z tej odpowiedzialności nigdy nie możemy odebrać się ze strony władz miasta.
Ja tutaj może tylko wtrącę, może taki pomysł, żeby rzeczywiście miasto przeprowadzało konkurs, tak? Wśród organizacji czy też stowarzyszeń.
Panie burmistrzu,
na pomysł na konkurs grantowy. Z konkretnym przeznaczeniem jakiejś puli kwotowej, którą
dokładnie. A potem się unieważni.
To można dzisiaj realizować. To jest żaden problem. Tylko trzeba było z tym projektem wyjść w stosownym czasie.
I przecież to... Myślę, ale to burza mózgu. Ciekawe
mamy, ciekawy wniosek na podsumowanie pierwszej części. Jako kolejny temat do naszej tutaj rozmowy chciałbym zaproponować trwającą rewitalizację Parku Tysiąclecia. No, napotyka ona na różne kłopoty, zawirowania. Niedawno została unieważniony przetarg na kolejną część zagospodarowania, tak zwaną część sportową ze skateparkiem. Są kontrowersje wokół trwającej akurat teraz części, która między innymi obejmuje renowację poprzez rozbiórkę pomnika Mikołaja Kopernika. Chcielibyśmy dowiedzieć się na wstępie od pana burmistrza, potem chciałbym wysłuchać waszych opinii, czy ten trwający projekt, realizacja projektu rewitalizacji, modernizacji naszej oazy zieleni nie jest zbyt ambitny, nie jest zbyt nadmuchany, może przesadziliśmy z projektem. Jakie jest wasze zdanie?
To znaczy, nie uważam, żeby był ambitny jest, niewątpliwie tak, ale ambitny w odniesieniu do możliwości realizacji. Oczywiście w naszych możliwościach ekonomicznych. Natomiast tutaj pewnie pan redaktor ma na myśli przetarg na budowę skateparku.
Tej części, gdzie jest skatepark.
Tak, tak. I który został unieważniony przez pana burmistrza, ponieważ kosztorys, który przewidywaliśmy, to na granicach wynosi około 1 400 500 000 i to była maksymalna kwota, w obrębie której moglibyśmy realizować. Okazało się, że oferenci, najniższa oferta, dwie oferty wypłynęły, ta najniższa to sięgała prawie 2,5 miliona. I jakby wielkość tej różnicy spowodowała unieważnienie. Druga oferta była w wysokości ponad 3 miliony, 3,5. Ciekawostką jest to, i tutaj właśnie chciałbym to podkreślić, że jakieś nie do końca ta kalkulacje zrobione przez te firmy oferentów w moim odczuciu były troszkę zawyżone, dlatego że oglądałem skatepark w Amsterdam dwukrotnie. Orientowałem się, jakie koszty ponieśli Niemcy. Zawsze ta realizacja mniej więcej projektów inwestycyjnych w stosunku, biorąc pod uwagę koszty pracy, surowców i tak dalej, to jak mniej więcej wychodziło jak jeden do dwóch, to się okazało, że tak nie do końca. Bo jeśli tam kosztował ten projekt około miliona euro, to niecałe.
Czyli ponad 4...
Niecałe, to mówię 800.
Około 4 milionów złotych.
Tak, 3800. To ten by powinien być u nas, jak biorąc te wszystkie różnice cenowe, koszty pracy, w granicach połowy tego. Mhm. A się okazało, że nie. I na tą chwilę unieważniony został. Realizacja jest innych zadań, które z drugiego etapu modernizacji wynikają. I jeszcze raz wrócimy do tego tematu.
A co z tak zwaną renowacją pomnika Kopernika? Tak mówię tak zwaną, bo są różne głosy na ten temat.
To są głosy ludzi nie do końca chyba, którzy czytali, jakie zadania będą w ramach drugiego etapu modernizacji parku przeprowadzone. Między innymi tam zostało zapisane i to jest w projekcie modernizacji parku w drugim etapie, renowacja, odświeżenie pomnika.
Które się zaczęło od rozbiórki.
A musiało, bo cały cokół trzeba zrobić i to trzeba wynieść, to trzeba gdzieś w warsztacie artystycznym czy innym dokonać renowacji i to wróci w doskonałym, idealnym stanie na tym miejscu.
Ale nie w tym samym kształcie, widziałem projekt nowego.
Cokoło, ale nie pomnika.
No, nie wiem. Mam wrażenie, że...
A ja nie mam wrażenia.
No to akurat rozstrzygnie przyszłość. Zobaczymy tak, po prostu.
Ale po prostu to trzeba zdjąć i się tym zająć. Tak, no, czyli tego nie można zrobić na miejscu. Tak.
Czyli to rozstrzygnie jakby przyszłość. Ja to postrzegam raczej w ten sposób, że po prostu ktoś postanowił jednak ulżyć Mikołajowi Kopernikowi, żeby nie oglądał tego w miarę żałosnego stanu, który obserwujemy, który jest częścią normalnie jakby z każdego remontu, tak jak w domu, prawda? A Mikołaj Kopernik wielkim astronomem był i bardziej gwiazdy, a to, co wokół niego, to jakoś nie nastrajałoby obecnie go zbytnio pozytywnie.
Kiedy
będzie już porządek w stratosferze. W każdym bądź razie ja to no, nie jestem optymistycznie nastawiony do całej tej inwestycji, dlatego że tam są zmian jakościowych nie widzę, natomiast ilościowe są duże. To znaczy pierwsze to dużo tego wycinania drzew, tak? Sadzenia czegoś, co niekoniecznie rośnie, bo ja to obserwuję jako rowerzysta, że często tam sobie w te okolice jadę i widzę, że to, co się sadzi, to niekoniecznie rośnie. No, mieliśmy też następna zmiana ilościowa, kiedyś mieliśmy jeden śmierdzący staw, teraz mamy 4 chyba tam, prawda? Ale dalej jak śmierdzą, tak śmierdziało, jak śmierdzi. No śmierdzą,
wystarczy. Ale tam przecież dużo wannych ryb zostało wpuszczonych.
Tak jest, no ryba ma to do siebie, że jak się ją wpuści do stawu, to ona nie ma możliwości ucieczki. I po prostu śmierdzi czy nie śmierdzi, tak jak w akwarium, prawda? Są akwaria czyste i nie...
A pod prąd, strugą jarcesku, to raczej... samozachowawczy i nie pozwoli.
To po prostu jest już po prostu część, że tak powiem, cierpienia losu tych biednych stworzeń. Natomiast mamy, z czego mamy na pewno więcej, no to mamy miejsc parkingowych więcej, to na pewno.
Na razie bezpłatnych.
Na razie bezpłatnych. Jak pan wie, ja jestem zwolennikiem płatnych, więc to akurat nie jest tam jakiś argument.
Ja trochę mniej.
Natomiast wciąż nie jest to chyba na miarę wielkich ambicji, chociaż chciałbym podkreślić, że ja generalnie cenię wielkie ambicje. Jeśli ktoś ma wielkie ambicje i chce zrobić coś wielkiego, ale nie można robić czegoś wielkiego od tego, że zaczyna się robić to mniejsze.
Na chwilę panu przerwę. Czy uważa pan, że drugi amfiteatr w Chojnicach, patrząc w jakim stopniu jest wykorzystany ten pierwszy powstały na turniej miast Chojnice Dzierżoniów, jest nam potrzebny? W sezonie turystycznym, w sezonie letnim raz na 3 tygodnie jest tam impreza.
Ja to rozumiem. Ja to rozumiem, że jeśli ktokolwiek postawi amfiteatr, to jednocześnie jest to także jego zobowiązanie do tego, że to będzie żywe miejsce i będą się tam odbywały cyklicznie stałe.
Chciałbym to usłyszeć z ust włodarza
miasta. Tak, no ja zakładam, że tylko dlatego, to są też odpowiedzialni ludzie, którzy nie wydadzą publicznych pieniędzy na powstanie miejsca, które nie byłoby wykorzystywane.
Tak? A co sądzi strażnik?
Ja się dokończę, bo tak jak muszę to parę... Słowo wyjście, tak. Które, więc tak sobie myślę, bo akurat mamy piękne zdjęcie, widok rynku, tak. I tak sobie przypominam na temu 8-9, więc takich mam kontentów, jak mój przedmówca, było sporo na ten temat. Teraz
chodzą, ale szopa nadal stoi.
Chodzą i chwalą się, że mają taki piękny rynek. Więc jakby oceniając modernizację parku, robimy to za wcześnie. Musimy poczekać, aż to będzie zrobione i ta zieleń pokaże nam się.
A teraz
ta woda się wyczyści.
Teraz totalnie wszystko krytykujemy po to, żeby za 5 lat.
Ale nie totalnie, panie burmistrzu.
Słyszę tu straszne, druzgocące słowa.
Dlatego powiedzieliśmy, że ambicje popieramy.
Druzgocące. Ale na jakie podstawy? Ale to, przecież... że teraz jest zima, że rok temu powstał początek i była totalna przebudowa, melioracja, więc wywalenie wszystkiego. Przekopanie
to było dwa lata temu, ale w zeszłym roku wąchaliśmy to, co było po czyszczeniu.
Ale to przecież na etapie budowy, to co? To jak ze stadionem narodowym.
Panie Mariuszu, jeszcze ważny jest stan strugi, która wpływa.
No właśnie,
to... Która, no niestety, może trochę odbiegamy od tematu, ale...
Ale bardzo ważna sprawa.
Struga Jarczewska,
a może no raczej nie jest źródłem czystej wody. Może nawet nie stan strugi, ale stan, że tak powiem, szamp i innych urządzeń, które powinny zadbać o to, żeby ta część miasta nie była, że tak powiem, dodatkowo skażana, tak? W służb, których jakoś nie widać, które...
A skąd, te woda, skąd ta woda leci, panie Mariuszu, tak w szczegółach? Skąd ona płynie do...
No widocznie jest takiego miejsca, w którym jest dużo wyborców i nikt nie chce im podpaść.
Ale ja mam nadzieję, że tam raczej nie ma wyborców po drugiej stronie.
Znaczy po drugiej stronie jest gminy miejskie, osiedle, tak.
Gminy Wiejskie Chojnice, pijemy do pana wójta.
Tak jest. Że tak wszystkiego jednak, panie burmistrzu, nie da się zrzucić na wójta.
A co strażnik?
Wiele tak, ale nie wszystkiego.
Ale czy ja próbowałem?
Panie burmistrzu, oddajmy dojść do głosu strażnika miejskiego budżetu, czyli radnym. Panie Krzysztofie, czy nie uważa pan, że ten projekt jest zbyt kosztowny dla naszego budżetu?
Myślę, że no, niekoniecznie, ale uważam, że troszkę przyjęliśmy złą taktykę, to znaczy nie my, bo władza wykonawcza, że tak powiem. Tak? Chodzi o to, że patrząc na plan zagospodarowania tego parku, tam w grę wchodził na rok 2012 albo skatepark i tor BMX i tak dalej i ciąg chyba pieszo rowerowy, a po drugiej stronie
spacerowy,
tak, a po drugiej stronie
to wszystko jest realizowane.
Tak jest, a po drugiej stronie mieliśmy możliwość zbudowania boiska wielofunkcyjnego, gdzie można grać w bóle, tak, latem mogłoby zafunkcjonować jako lodowisko.
Zimą jako lodowisko.
Zimą, tak, przepraszam. Boisko do siatkówki i boisko do gry w piłkę nożną. I patrząc na kosztorys inwestorski, inwestycja w skatepark i inwestycja w ten kompleks sportowy, ta inwestycja w kompleks sportowy byłaby 2,5 razy tańsza.
No więc
co najmniej. Więc sytuacja jest tego rodzaju, że właśnie, ale jeżeli jest taka sytuacja, że jest bida w kraju, że robimy to z własnych pieniędzy, no to inwestujemy w te elementy, które są na są tańsze.
Na dotacje.
No, stara się i jakoś póki co, no, życzę, żeby się udało,
park,
ale jeszcze
staramy park się, dostało. Staramy się.
Dobrze,
miasto
dobrze,
na park trochę dostało pieniędzy zewnętrznych.
Nie, no i nie dzięki Bogu,
tylko że
nie na ten rok. Tylko, że nie na ten rok. Jeszcze jedna uwaga.
Może jak się zorientują, że tam parku nie będzie.
Jeszcze jedna uwaga. Chodzi mi o taką rzecz, że weźcie państwo, panowie pod uwagę, że ze skateparku i z toru BMX będzie korzystała młodzież, tylko i wyłącznie. Natomiast z boisk będzie korzystała młodzież obecna, ale też również ta przedwojenna. Więc chodzi o to, że zasadniczo użytkowość tego drugiego miejsca, a więc kompleksu sportowego, jest wyższa niż skateparku, więc budujemy drożej na te biedne czasy i tylko dla wąskiej grupy.
To znaczy, wracamy do tej koncepcji, którą pan
mieszkańcy, mówi, tak?
Boiska i tak dalej, które będą realizowane.
Czyli przesunięcie bulodrom, w harmonogramie.
Zamiana, nie przesunięcie. Będzie w perspektywie zimy zawsze w tym miejscu lodowisko miejskie.
Jako ostatni być może tutaj...
Oby tylko była prawdziwa zima. Bo to już nie będzie Biały Orlik, zdaje się.
Oby nie.
Normalne boisko, panie.
Może być w Czuchowie, Krzysztof, może być w Szczerzynie. Czemu nie w Chojnicach?
Worki z piaskiem.
Tyle razy mówimy,
zobaczcie. A skąd się, że będzie parking?
Tyle razy mówimy, zobaczcie, patrzcie, co robią w Czuchowie, patrzcie, co robią w Kościerzynie. Ale rzucamy pomysł, zobaczcie, jak oni zrobili Białego Orlika, to już okazuje się, że nie, bo za drogo. Dobra, dajmy dojść do głosu panu Bartoszowi.
Wracam do tematu. naszego cudownego parku, tak? Idea jest oczywiście szczytna, tak? To miejsce ma żyć, więc pytanie, czy to plany, czy ta realizacja, która jest, że to powiem, zamierzona, przyczyni się do tego, że to miejsce będzie żyło. I ja tutaj mam, nie ukrywam, pewne wątpliwości, tak? No bo idea na przykład stworzenia parku, czy też parków w takim znaczeniu miejsca, gdzie matki z dziećmi będą, że to powiem, spędzały dużo czasu, tak? No bo taka idea też gdzieś się przyświecała na przykład. No dla mnie jest ciężko do realizacji, tak? Bo rozumiem tutaj matki z dziećmi z centrum miasta. Jest to miejsce naturalne, gdzie pójdą wypoczynek.
Będzie mógł potem spacerować z Jeremiasza.
Ja wyobrażam sobie, że miał najpierw 3 km, że tak powiem, dostać się z miejsca, w którym zamieszkuję obecnie, do parku, żeby powiedzmy, nie wiem, na chwileczkę przejść się w tym parkiem i wracać dalej 3 km. No. Niestety, takie parki powinny lokalnie powstawać na każdym osiedlu.
Panie Bartoszu, pan przyjedzie do tego parku, pan przyjedzie z dziećmi swoimi i pan pokaże roślinki, których pan tam w okolicy u swoich nie będzie miał. Będzie czyli ogród botaniczny, który będzie pan
chciał. Wolną sobotę.
W procesie edukacji swoich
bliżej
dzieci.
Bliżej będę miał do lasu, gdzie będę mógł na naturę pokazać.
Panie Bartoszu, wolną sobotę albo niedzielę to pan by zdobył.
Nie ukrywam, że jest to miejsce, tylko chodzi o to,
znaczy, tutaj się zgadzam, bo przy tym tempie wycinania drzew w mieście w ogóle, to rzeczywiście ostoją się tylko te które się zostawią.
Dokładnie.
A nie, jeszcze tutaj
dajmy dokończyć.
Do tego, co mówił Krzysztof, że pomysł na to, żeby to żyło i żeby funkcjonowało, to już, że to należy też do miasta, tak? Żeby już projekt.
Czyli do nas.
No do mnie również, to nie ukrywam. Natomiast ale chodzi o to, żeby to żyło, tak? To budowa tego kolejnego amfiteatru. Niestety, ale to wymaga tego, żeby tam się coś działo także w późniejszym czasie, a nie tylko, żeby to ładnie wyglądało, no bo duże pieniądze wydane, nie przykładające się na to, na życie, że to powiem, tego miejsca, no to będą pieniądze.
Będziemy szczęśliwi, panie Bartoszu, nie mniej i dumni jak z tego rynku, który przed nami tutaj cały czas jest na fotografii.
Ja jeszcze tylko chciałem się doczekać, kiedy ta szopa zniknie z rynku, panie burmistrz.
Podobno. O jakiej szopie pan mówi?
Muszę przyznać, że jeśli chodzi o turystów.
O jakiej szopie pan mówi?
Tej, który kiedyś był hotel na Różniku.
Na Placu Świętego Piotra też teraz stoi szopa i jakoś nikomu nie przeszkadza.
Ja nie wiem, do której tam jest zezwolenie, bo to jest 15, jeszcze nie pamiętam, do którego roku decyzja wiążąca jest, na którą nie mamy wpływu.
Mam nadzieję, że kiedyś ta pierzeja będzie uzupełniona.
Ale to minie czas,
myślę, że
który obowiązuje nas.
Myślę, że możemy przejść do ostatniego dzisiejszego tematu. Taki temat ogólnokrajowy, ale także na pewno gminiczanie o nim rozmawiają. Pisaliśmy także na naszym portalu. Chodzi o słynną umowę ACTA. Zauważyłem, że po raz pierwszy koalicji rządowej udało się wyprowadzić na ulice, place wielu miast w naszym kraju młodzież. Młodzież, która prawdopodobnie na zdecydowanie większości głosowała w ostatnich wyborach i podejrzewam, że nie tylko w ostatnich wyborach parlamentarnych, na Platformę Obywatelską. Podejrzewam, że znaczna część tych, którzy protestują, nie znają może dokładnie szczegółów, co tam było podpisane. Ich, tak mi się wydaje, najbardziej zdenerwował tajny tryb podejmowania tej decyzji. Praktycznie konsultowano tylko z organizacjami, które skorzystają na tej umowie, z organizacjami twórców. Czy uważacie, że ten krok był krokiem takim, no powiedzmy, samobójczy gol, żeby nie strzeliła Platforma? Może
tym razem
kolega
nie zacznę, jeśli panowie pozwolą. Ale tak trzeba wyjaśnić pewne kwestie od początku. ACTA, ta propozycja jakby była ze Stanów Zjednoczonych, no, objęła szereg krajów świata, które przystąpiły do tej umowy w szerokim pojęciu. Ona była konsultowana rządem polskim i ministrem kultury i dziedzictwa narodowego i przekazana w połowie roku 2010 do parlamentu, do senatu, instytucji publicznych, największych ośrodków medialnych, mediów i prasowych, elektronicznych. Więc wszyscy te informacje dostali.
Ale nie pogłębili się.
Ten wymiar.
Prawdopodobnie.
W ogóle nikogo to nie interesowało. To zainteresowało ludzi teraz, kiedy się zbliżył akt na podpisanie umowy. To nie istniało. Mhm. Natomiast wracając do tej młodzieży, to ja zadam pytanie inaczej. panie redaktorze, jak pan idzie do sklepu, do Carrefoura w Chojnicach, mhm, i ma pan zamiar kupić książkę albo jakiś film czy muzykę klasyczną, na regałach stoją kasety, to cóż pan robi? Wybiera sobie pan tytuł, który pana interesuje.
Ja jeszcze patrzę na cenę.
Patrzy pan na cenę, wybiera pan tytuł. Jak pan podejmuje decyzję, to pan wie, że to wkłada do kosza i idzie do kasy. Mhm. Nie wkłada pan do kieszeni i wychodzi ze sklepu.
Absolutnie.
Bo gdyby pan tak zrobił, to by pan dokonał przestępstwa.
Mhm. Ukradł. Nie przyzna się.
Ukradł pan, nie? A to było dostępne i nagle co się okazuje, że trzeba za to zapłacić, albo nie można z tego korzystać. Jeżeli mam ochotę, to muszę to kupić. I to jest problem.
Czy do tej pory była jakaś anarchia?
Tak.
Znaczy, pamiętajmy,
zdecydowanie przyzwolenie na bezprawie.
Ja bym to też jeszcze inaczej nazwał. Pamiętajmy o tym, że ochrona oczywiście praw autorskich wynalazczych to jest ważna wartość. Każde społeczeństwa demokratyczne, społeczeństwa składające się obejmujących państwa prawa powinny jak gdyby bronić tych praw autorskich i wynalazczych jak najbardziej. Ale pamiętajmy o tym, że tak naprawdę akta powstały jako narzędzie przede wszystkim amerykańskie w pewnej wojnie handlowej, prawie trzeba to sobie wyraźnie powiedzieć, z dwoma wielkimi mocarstwami gospodarczymi, które się rodzą na naszych oczach właśnie
obserwujemy.
To są Chiny i Indie.
Gdzie są już tymi mocarstwami.
Tak, one, które w ogromnej mierze opierają się na tym, że kradną na wielką skalę to, co cywilizacja amerykańska, właśnie,
ale europejska i europejska
wytworzyły. Tak jest. Natomiast pamiętajmy o tym, pamiętajmy o tym, że dotychczas w tym sporze Chiny i Indie miały bardzo mocny argument. Mówiły tak, kiedy odmawiały Stanom Zjednoczonym ochrony. Mówiły tak, patrzcie na Rosję, patrzcie na kraje Europy Wschodniej, tam też się nie przestrzega tych reguł, tam też nie jesteście w stanie tego wyegzekwować.
Czy fortuny amerykańskich miliarderów zaczęły się od legalnych interesów?
Ale
nie wszędzie.
To znaczy tak, mówmy takiego, jaki chcemy świat, a nie tylko to, że na świecie jest źle. No chcemy świata, w którym jednak prawo własności jest honorowane. Otóż ja uważam tylko, że istnieje niebezpieczeństwo wylania dziecka z kąpielą. Oczywiście część protestujących przeciwko ACTA, nie tylko w Polsce, w wielu innych krajach, to są także ludzie, którzy są w ramach tego nurtu oburzonych. Oni po prostu walczą z kapitalizmem.
Tych ludzi,
ja bym tych ludzi nie słuchał. Natomiast część osób mówi, i to mówi rozsądnie, że niektóre szczegółowe regulacje idą za daleko, zwłaszcza te, które odkładają rozstrzygnięcie sądowe, a otwierają drogę dla rozstrzygnięć innych podmiotów i nagle możemy znaleźć się w sytuacji, że naszym komputerem nie panujemy, tylko panuje nad nim jakiś organ prowadzący postępowanie przygotowawcze. To oczywiście jest tylko potencjalne niebezpieczeństwo, bo może być tak, że władza nie będzie korzystała z tych uprawnień. Niemniej jednak w tym zakresie ja rozumiem niepokój, tylko niepokój tych ludzi, którzy protestują. Natomiast mam pretensje do polityków i to do polityków wszystkich formacji. I powiedzmy sobie szczerze, że niektórzy, jak na przykład w PiS-ie, tak, wręcz się przyznali, że na jakimś etapie nie zachowali się jak porządna opozycja i nie zwrócili na to uwagi.
Dokładnie.
Natomiast inni idą w zaparte, bo jak powtarzam, to nie jest tak, że w prawie międzynarodowym nie obowiązuje zasada, że trzeba przyjmować umowę międzynarodową w całości. Nie. Można przyjąć w całości, ale wyodrębnić jakieś zapisy i powiedzieć, że w tym zakresie nie czujemy się tym związani. Mi się wydaje, że jeśli chodzi o te gwarancje sądowe, pełne gwarancje sądowe, że do czyichś danych, do nośnika informacji, który ma swojego właściciela, można wkroczyć, władza publiczna może wkroczyć, powinno to poprzedzać rozstrzygnięcie sądowe w tym zakresie.
Na przykład nakaz prokuratora.
Tak, nawet więcej, decyzja jednak sądowa, postanowienie sądu, to w tym zakresie być może powinniśmy...
A potem dochodzimy czy mieć
tak, rację. Tak, w cywilizowanym społeczeństwie sędzia jest tym, który ma rozstrzygnąć czy rzeczywiście można w czyjąś prywatność tak głęboko wkroczyć, czy nie.
Ale to nie ma innego rozwiązania w perspektywie, jeśli ktoś w sposób nieuczciwy będzie pobierał czyjąś wartość, to jest rzeczą oczywistą.
Tak, ale pytanie, czy to będzie robił sędzia, czy to będzie robił ktoś na etapie postępowania przygotowawczego. Te zapisy dają furtkę tym, którzy mogliby wkraczać.
No ale panie Mariuszu, musi pan wziąć pod uwagę nasze prawodawstwo. My nie będziemy tworzyli, to sąd ma decyzję.
Nie, no właśnie ta ustawa, ta umowa międzynarodowa umożliwia taką sytuację, że na etapie postępowania przygotowawczego będzie można to zrobić. Ja uważam, że to powinno być ustawowo w Polsce jednak opisane.
Ale
w taki sposób,
być
aby
skorytowane było... i związane i ukierunkowane. To ja innej drogi po prostu nie ma. Znaczy, to sąd decyduje o tym, czy ktoś jest winny.
Nie.
Obecnie sąd decyduje o tym, czy ktoś jest winny, czy nie. Ale umowa akta, którą Polska zamierza podpisać, tak i ratyfikować, bo to
jest już
podpisana, została, ale jeszcze nie ratyfikowana. Tak? Oczywiście tutaj warto dodać, że ratyfikacja spowoduje, że to będzie ustawa wyższego rzędu. Ratyfikowana umowa międzynarodowa jest ustawą, znaczy jest wyżej niż ustawa, tak? Pod konstytucją, że tak powiem. Natomiast
to się ureguluje i tych zagrożeń nie będzie.
Jeżeli chodzi o
ale o tym trzeba było pewno
mówić na etapie rozmów. O tym trzeba mówić.
Ale właśnie ale protesty pozwoli.
Ale nikogo to nie interesowało.
Nie, ale panie burmistrzu, ale nie można ale to nie tak bronić zaparte każdego zapisu ustawowego. To są tylko ludzie. Także minister spraw zagranicznych, minister kultury to jest także człowiek.
460 posłów, 100 senatorów.
A nie są to ludzie.
A media, potężne media.
Myśleli o wyborach następnych.
Ale minister, sam minister i kultury ale... i pan minister Boni podkreślają, że
media
rzeczywiście ta umowa była bardzo słabo skonsultowana. Rzeczywiście tutaj dominowały konsultacje ze środowiskami twórców, a nie zbiorców. Natomiast to trzeba na to też spojrzeć ogólnie. Tak? Żyjemy coraz bardziej tak? w społeczeństwie informacyjnym. Tak? Dostęp do informacji, jak również do internetu, który jakby nie patrzeć, jest tym medium, które no, rządzi, tak? czy kreuje.
Dobrze,
tą informację, też powoduje, że musimy podchodzić do pewnych rzeczy nieco w inny sposób niż do tej pory. Oczywiście, kradzież należy karać i tutaj wszyscy na pewno się z tym zgadzamy. Tak?
Nie ma dyskusji.
Ktoś stworzył jego wartość intelektualna, która została przez niego stworzona, należy się temu szacunek i odpowiednie wynagrodzenie. Tylko pytanie teraz, kto stoi za tą umową. Rzeczywiście, kulisy powstawania samej umowy tam 2008 bodajże roku, rzeczywiście była ta umowa taka tajna dosyć. Gdzieś tam wyciekły jakieś informacje, wtedy nieco ją troszeczkę rozszerzono. Kolejne państwa wzięły udział w ratyfikacji, czy też
w rozmowach
nad kreacją tego. Ale natomiast tutaj to, co pan też szczególnie zwrócił uwagę, przeciwko komu ta umowa jest skierowana, tak? Ona jest przeciwko tym krajom, które do tej pory masowo wykorzystywały, czy też nieuczciwie wykorzystywały te wartości intelektualne, czy to mówimy Chiny, gdzie właściwie podróbką...
Jest wszystko.
Wszystko można zrobić.
Podróbką nawet jeszcze... 90% produktu.
Produkt, który nie pokazał się na rynku, już można kupić jego podróbkę wyprodukowaną w Chinach, więc tutaj rzeczywiście to wymaga tych przedsięwzięć ze strony tych krajów. Natomiast oburzenie społeczne, które wywołuje ta umowa, polega na tym, że robiono coś, że tak powiem, szybko, po cichu, gdzie z jednej strony była możliwość wypowiedzenia, ale dopiero teraz dostrzegamy, jakie potencjalne możliwości w przyszłości niesie ze sobą ta umowa. Na dzień dzisiejszy nasze prawo jest dosyć mocno, że tak powiem, skodyfikowane.
Świętej pamięci redaktor Kisielewski kiedyś był posłem w dawnym PRL-u. Tak. I jako jedyny głosował przeciwko pewnej ustawie. No i marszałek, ówczesny marszałek, tak, zapytał go wprost, czemu pan, panie kolego, głosował przeciw tej ustawie? A na to powiedział pan Kisielewski, bo ją przeczytałem. Otóż ja myślę, że gdyby ten dokument został przeczytany przez tych posłów, przez tych senatorów i paru innych
przez
ludzi,
media, które
tak,
kreują,
przez media, także, tak,
które
to być może nie mielibyśmy tego problemu. Ale wciąż jest jeszcze możliwość nadania temu takiego charakteru, żeby nie wywołało tych niebezpiecznych konsekwencji, a z drugiej strony pozwoliło się opowiedzieć po stronie jednak tych narodów, które przestrzegają i wspierają takie tak uznane wartości jak prawa autorskie i wynalazcze.
Panie Krzysztofie, niedawno słuchaliśmy razem w kredensie eurodeputowanego Jacka Kurskiego. On był przeciwko podpisaniu tej umowy, ale
teraz.
Później...
Teraz.
Ale później media, doczytałem się, wytknęły mu, że kiedyś głosował. przeciwko przyjęciu rezolucji, która krytykowała właśnie tajny tryb pracy. Czy nie ma pan wrażenia, że nasi politycy, no...
To jest klasa próżniacza,
kręcą, bo nie czyta.
Bo
klasa próżniacza.
Dostają
pan Donalda Tuska.
Dostają taką kasę na różnej maści doradców, biura, gdzie są zatrudniani specjaliści i fachowcy z różnych dziedzin. I co oni tam robią? To jest pytanie, tak? To jest jedna rzecz. Biorą pieniądze, tak jest. To jest jedna rzecz. Teraz, jeśli chodzi o same przepisy zwane akta, tak? Dwie rzeczy. Pierwsze, ochrona danych osobowych. Państwo zbiera od nas informacje NIP, PESEL. Jeżeli chcemy wyjechać za granicę, musimy dać odcisk palca.
Do
paszportu, oczywiście. Czasami grupa krwi i tak dalej, więc tych informacji jest taka masa.
Najwyższa Izba Kontroli niedawno dostała nowe prawa.
No właśnie. I tych informacji jest taka masa, że po co nam kolejne uprawnienia, jeśli chodzi o te służby, bo to nastąpi w sytuacji, kiedy ratyfikujemy tę umowę. I teraz, jeśli chodzi o urzędników wysokich w Polsce, generalny inspektor danych osobowych jest przeciw podpisaniu, przeciw ratyfikacji. Więc to już o czymś świadczy, tak? Teraz druga sprawa. Jeśli chodzi o ochronę...
Zmieni się inspektor.
Tak jest. Jeśli chodzi o drugą sprawę, ochronę wartości intelektualnej. Przeciwnikami podpisania są między innymi Wojciech Cejrowski, którego mnóstwo książek można ściągnąć z internetu. Również rzeczony europoseł Kurski, który o swoim filmie Nocna Zmiana mówił, że również jest w sieci i on też teraz jest przeciwnikiem, bo widzi, co to jest za straszny twór, ten przepis akta. Ale żeby ochronić wartość intelektualną, wystarczy zniżyć cenę. I tu apel do przedstawiciela rządu, obniżcie VAT, to już będzie taniej o 1/4.
Ale
i jeszcze jedna rzecz, na przykład. Steve Jobs, znamy, tak?
Świętej pamięci.
Tak jest, świętej pamięci. Sprzedawał muzykę za symbolicznego dolara, tak?
Jest piosenkę.
Piosenkę, tak. Jest firma amerykańska, uciekła mi teraz nazwa, która za symboliczne 9 dolarów daje dostęp do biblioteki z nieograniczoną ilością filmów i jest taka sytuacja. Tak, można oglądać, ale to chyba wystarczyć, bo można powiedzmy powielokroć oglądać ten sam film, więc nie ma problemu. Wystarczy obniżyć koszty i jeszcze jedna rzecz. Akta broni osób, które są stowarzyszone, a więc działa na rzecz takich na przykład ZAX-ów, tak? Które są znienawidzone przez wielu twórców. W związku z tym, no ja nie wiem, po co to taki twór podpisywać.
Nie wylewajmy dziecka z kąpielą, dlatego że pamiętajmy, że za ochroną własności intelektualnej szeroko rozumianej stoi w ogromnej mierze współczesny rozwój nauki, współczesny rozwój gospodarki. To z niczego się nie biorą wynalazki. Niestety to są ogromne pieniądze, które trzeba wpompować w to, żeby otrzymać ten ostateczny produkt. A jeżeli firma nie ma gwarancji, że ona będzie przez dłuższy okres czasu mogła korzystać z owoców własnej pracy i wyłoży te pieniądze, tak, a ktoś to ukradnie i w Chinach zacznie produkować i jeszcze sprzedawać tego tak samo, tak, niekoniecznie, a nawet gdzieś w Europie Wschodniej, to w takiej sytuacji być może umykają nam te szanse, przed którymi gospodarka stoi. Ta gospodarka, która jest nastawiona współcześnie na innowacje. Więc
po co nam urząd patentowy?
Wszystkiego nie można sprowadzać tylko i wyłącznie do niskiej ceny. Oczywiście muszą być prawne gwarancje do ochrony.
W tym momencie on nie spełnia swojej roli, jeżeli taka kradzież jest.
Tak,
prawda?
Tak.
Ale więc to jest przeciwko tej kradzieży, tak. To może jednak dobrze, że jest.
Natomiast trzeba uciekać przed drugą skrajnością, czyli w sytuacją, w której ta ochrona miałaby rzeczywiście w jakiś sposób ograniczać, zwłaszcza ten dostęp do informacji w najprostszych formach. Ale W dużej mierze ustawodawstwa idą jak gdyby naprzeciw. Przede wszystkim ustawodawstwa biblioteczne na przykład w zasadzie dopuszczają we wszystkich krajach Europy Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, szeroki dostęp do możliwości korzystania nie tylko książek, ale wszelkich materiałów bibliotecznych. Czyli to, co jest legalnie z jakiejś
biblioteką. Mamy mediatekę w naszej wszechnicy.
Tak. Biblioteka jest po to, żeby pożyczyć ludziom.
I tutaj już przepisy prawne idą w zakresie tej gwarancji. Natomiast oczywiście w tej wielkiej wojnie, my musimy pamiętać, że w tej wielkiej wojnie między potężnymi mocarstwami, między tą Azją i między Ameryką tak naprawdę, gdzie Europa jest jakby w tle, no to boję się, że w dłuższej perspektywie łatwiej będzie przywalić Polakom, Węgrom czy na przykład Litwinom niż Hindusom i Chińczykom.
Myślę, że
na filozofię myślenia
ja liczę.
Powiem tak, bo to idzie w dwie strony. Ktoś wymyślił, że Europa Środkowa to jest Europa taka, która jest mało uczciwa, a ktoś powiedział, że co, zachód Europy to jest taki uczciwy. To idzie w dwie strony, panie Mariuszu. Tu są tacy sami ludzie i tu
tak,
są tacy
ale więcej ludzie. Zawsze możemy ukraść im niż oni nam.
To znaczy, ale ja nie do końca tak jestem, czuję się mniejszy czy niższy, czy z poczuciem mniejszej wartości niż...
Ja się czuję niższy, bo jestem...
Każdy człowiek za odrą. Jesteśmy tacy sami, mamy takie same słabości i takie same zalety. I
ja uważam tak,
że nie ma żadnej różnicy.
I wiadomo, jak nie wiadomo co, o co chodzi, to
nieuczciwi i nieuczciwi.
Zawsze chodzi o pieniądze i tutaj...
Bogatsi będą jeszcze bogatszymi. Myślę, że Hollywood głodem nie przymiera.
Ale nie, chodzi o to, że ostatnio słyszałem jakieś takie porównanie koncernów wydających płyty, tak, które szczególnie tutaj w Stanach Zjednoczonych, bo ten rynek muzyczny tam jest najbardziej rozwinięty, one w chwili obecnej starają się zabezpieczyć swoje interesy, tak? Duże koncerny, które tam funkcjonują na tamtym rynku, one nie potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, którą mamy do czynienia teraz, tak? Że muzyka, powiedzmy, jest dostępna w internecie masowo, tak? Więc po pierwsze, czy one chcą się zmienić? Czy one chcą utrzymania swojego status quo? Czyli dotychczasowych zysków czerpanych ze sprzedaży tych praw do tych utworów. Niestety, mówię tutaj, ten rozwój internetu i społeczeństwa informacyjnego wymaga zmian. Takie kilkadziesiąt lat temu nawet nikt nie pomyślał, że będzie istniało coś takiego jak sieć ogólno w narodowym dostępie, tak? Może to mówię kilkadziesiąt, mówię kilka lat temu właściwie, tak? Bo to dopiero u nas w kraju od kilkunastu lat mamy do czynienia z siecią internet. Tak samo no, za 20-30 lat być może zupełnie inaczej będzie wyglądał ten, że to będzie cały rynek medialny, tak? Który mamy do czynienia. A oczywiście tutaj ta umowa ACTA obejmuje nie tylko ten rynek medialny, w sensie tutaj mówię ten filmy, muzyka, ale daleko szerzej. To właściwie wartości intelektualne, o czym pan Mariusz wspomniał, w tym obszarze przemysłowym. Tak? I tutaj rzeczywiście ta ochrona, zabezpieczenie interesów właścicieli na pewno jest.
Mam nadzieję, że nasze obawy są przedwczesne, choć muszę się podzielić taką obserwacją. W ubiegłym roku miałem przygodę z jednym z moich filmów na YouTube, który wrzuciłem, mam ich sto kilkadziesiąt i okazało, że odcinek teleturnieju 1 z 10 z 96 roku, którego sobie przegrałem z kasety VHS, umieściłem na YouTube, Telewizja Polska pogroziła mi palcem. Wysłała donos do YouTube. YouTube go bez pytania usunęło, zablokowało. Pogroziło mi też YouTube palcem, że jeżeli jeszcze raz takie coś zrobię, to zlikwiduję moje konto i no, zacząłem się bać, szczerze mówiąc, bo mam trochę
filmów. Żeby tak walczyli z pornografią dziecięcą.
Bo mam trochę filmów nakręconych na przykład w czasie koncertów we Fosie czy w Charzykowach. Z zespołami grającymi covery, aby na przykład, także no, mam nadzieję, że to wszystko, te moje zbiory przetrwają te zawirowania.
Lepiej przenieść się na folk.
Dziękuję za udział. Wszystkim zapraszam za tydzień.
Dziękujemy.